Dobry wieczór, Anna Rębas. Takich rejsów już trochę było. Wzdłuż Europy, a nawet jeszcze dalej, ludzie pływali od zawsze. Pod koniec kwietnia na swoją rozkołysaną marzeniami łódź wsiądzie troje młodych żeglarzy. Po przygodę płynąć będą prawie pół roku, a może już ją znaleźli? Póki co, przed wypłynięciem z żeglarzami spotykam się na plaży w Wielitkowie. Na spotkanie przychodzą Kasia, Kuba i najstarszy Mateusz. Nie wyglądają na zdesperowanych, twardych żeglarzy, co to zjedli na morzu wszystkie rozumy. Troje skromnych ludzi przyjechało tutaj z Mazur. Nie są z wybrzeża. W projekcie, jak mówią, nie chodzi im o pływanie wyczynowe. Wyprawa ma rekreacyjny charakter i dzięki temu każdy może dołączyć do załogi. I ja cały czas zastanawiam się, może zdecyduję po naszej rozmowie.
Nazywam się Mateusz, jestem informatykiem, projektantem interfejsów użytkownika w dużej amerykańskiej korporacji. Od niedługo ruszamy z tym projektem żeglarskim. Kuba jest moim bratem, Kasia jest moją dziewczyną. Jesteśmy z Mazur, pochodzę ze Szczytna. Uwielbiam żeglować, robimy to od, w moim wypadku dość późno, bo od 14 czy 15 roku życia. Kochamy i mazurskie jeziora, i nasze bałtyckie morze.
Tak naprawdę właśnie nasza przyjaźń właśnie zaczęła się na rejsie. Jakby od tego się wszystko zaczęło i dlatego te żeglowanie może jest dla nas takie ważne i że dla nas to jest inny jakby stan umysłu. My się świetnie czujemy po prostu na żaglach. Wtedy jakby czujemy, że możemy się realizować i robić to, co kochamy i być razem. I spotykać nowych też ludzi. Jednocześnie mówię, zmieniać miejsca, też jakby poznawać świat, poznawać ludzi, poznawać nowe smaki i historie.
Jesteś historykiem sztuki, a gdzie pracujesz?
Ja pracuję jako fotograf, razem z Kubą.
Ja z wykształcenia jestem rekreantem i turystą, czyli skończyłem turystykę i rekreację, później informatykę, więc, ale generalnie pracuję również jako fotograf z Kaśką. To jest moja praca zawodowa.
I Mateusz, korporacja, a przeszkadza czasem takie zamiłowanie do wolności, do żagli, do podróżowania w takim znalezieniu się w korporacji, bo czym jest praca w korporacji, to już chyba wszyscy wiemy.
Ja bym to ujął w ten sposób. Dopóki jest pewna perspektywa, to można znieść bardzo wiele i każda praca jest dobra, która doprowadzi nas do celu, którym jest na przykład taka impreza jak nasza.
I na przykład można to traktować jako typowy przystanek do zarabiania na realizację swoich marzeń.
Jakby to bardzo ułatwia zaadaptowanie się psychiczne do sytuacji pracy korporacyjnej. No nie wiem, czy jest sens, żebym na antenie radził komukolwiek cokolwiek, no ale...
Ale właśnie... może jakieś kilka rad, bo może są osoby, które tego słuchają i pomyślą sobie, no ja też bym tak chciał, też już czasem może czas zrobić zwrot przez rufę.
Dobrze przyjąć sobie jakąś perspektywę, wierzyć w nią i przez wiele lat starać się ją zrealizować. Jeżeli człowiek się nie poddaje, tak jak to żadna praca, nawet najbardziej monotonna, nawet w warunkach, które naprawdę potrafią człowieka, nie wiem, rzucić o glebę i ma wszystkiego dość, ona wtedy nie jest taka nie do zniesienia, naprawdę. Wystarczy po prostu w coś wierzyć, mieć upragniony cel i mieć perspektywę. Perspektywa to bardzo ważna sprawa.
Żeglarze ze Szczytna, którzy osiedlili się w Gdańsku, już za 3 tygodnie wyruszą z gdańskich górek zachodnich. Pierwszy przystanek to Bornholm. Do tej duńskiej wyspy dopłyną akurat wtedy, gdy w Polsce kończyć się będzie długi weekend. Jeśli ktoś ten weekend chce przedłużyć, może wsiąść na rozkołysaną łódź Kasi, Mateusza i Kuby i popłynąć dalej. Do Kilonii, potem do Amsterdamu i Dover. W ostatnich dniach kwietnia ekipa Rockin' Dead Boat wypływa z Trójmiasta w rejs wzdłuż wybrzeży Europy.
A jak, Mateusz, trafiłeś w ogóle tutaj na wybrzeże? Jak to się stało, że tutaj, a nie Mazury?
Na wybrzeże trafiłem jakby w pogoni za edukacją i pracą, czyli ze Szczytna wyprowadziłem się tutaj na studia zwyczajnie. Trafiłem na Politechnikę, po roku mnie z niej wyrzucono, ale na szczęście dałem radę wpaść na inne studia informatyczne na Uniwerku, więc właśnie w ten sposób się jakby znalazłem w Trójmieście. Przy okazji tutaj poznałem dużo ciekawych ludzi, również związanych ze sportami wodnymi. Udało mi się na stacji zamieszkać z dwoma fajnymi chłopakami z Krynicy Morskiej, którzy sportowo pływali. No i ta pasja żeglarska też w ten sposób mogła się rozwijać. Miałem kolegów, z którymi mogłem się dzielić wrażeniami i planować fajne imprezy. Przeprowadzka w te okolice no już była wspólnie zaplanowana z Kasią tak naprawdę, bo my znamy się tak naprawdę i chodzimy ze sobą od czasów ogólniaka, więc
I Kasia też jest z Mazur.
Bo ja jestem ze Szczytna, albo ze Spychowa nawet. To jest taka mała miejscowość, Mazury. I jakby, no, ja od dziecka pływam na spływy kajakowe, pod żagle, ponieważ moi rodzice bardzo to... bardzo lubili tak spędzać wakacje z nami.
Cześć, jestem Kuba.
Jesteś bratem Mateusza.
Nie da się ukryć.
Mieszkaliście razem zawsze na Mazurach, przywiało was nad morze.
Mniej więcej tak, w młodości tak było, ale później w sumie ja przez Mateusza i przez moją rodzinę trafiłem nad morze i po prostu zamieszkaliśmy razem również nad morze, tak się jakoś ułożyło.
I jak długo jesteście już tutaj na wybrzeżu?
To będzie 14 lat, od 2000 roku. Kuba trochę później, no bo wiadomo, 4 lata młodszy, zaczął, że tak powiem, wyprowadzać się z domu odpowiednio później. Natomiast no, bardzo lubimy Pomorze. Zdążyłem już się zakredycić i kupić tu mieszkanie. Gdańsk tak naprawdę będzie raczej moim miejscem do dalszego życia i kariery rozwijania.
Ale nikt z was nie zajmuje się żeglarstwem profesjonalnie.
Nie, nie. To jest typowa pasja takich amatorów, którzy mają wielkie marzenie i od wielu lat dążą do tego, żeby je zrealizować. To też nigdy nie mogliśmy sobie pozwolić chyba na to, żeby się tym zajmować profesjonalnie. To mimo wszystko trzeba mieć takie dość dobre osadzenie w danym miejscu, w danej rzeczywistości, żeby móc sobie tak jakby pozwolić moim zdaniem na rozwijanie takiej pasji w sposób sportowy. Na nieszczęście, że tak powiem, baza żeglarska w Szczytnie w okresie, w którym my się tam wychowywaliśmy, prawie nie istniała, więc wszystko, co dało się tam osiągnąć w sensie żeglarskim, raczej trzeba było realizować prywatnie. No i jakby z tego tytułu też tak trudno powiedzieć, no, że jesteśmy sportowcami. Zdecydowanie jesteśmy żeglarzami rekreacyjnymi i podróżnikami i właśnie w ten sposób chcemy realizować te swoje przedsięwzięcie, że tak powiem.
A pamiętasz swój pierwszy rejs, swoje pierwsze wejście na łódkę, takie pierwsze kroki żeglarskie?
Tak. Pierwszy raz byłam na rejsie z rodzicami. Nie pamiętam nawet, jakie to były łódki, bo miałam... nie wiem, 6-7 lat.
Ale już coś zaiskrzyło, rozumiem.
Tak.
Się spodobało.
Spodobało mi się.
Mimo, że wiecznie, mimo, że wiało, mimo, że nie zawsze pogoda, to...
Nie, to właśnie o to chodziło. Mi się bardzo podoba, jak jest wiecznie, jak mocno wieje, jak są przechyły. Ja to bardzo lubię. Nie wiem, może właśnie nie mam instynktu samozachowawczego.
A rozumiem, bracia Kuba i Mateusz, jak wychodzili z domu, no to zawsze gdzieś tam nad wodę, czy jakieś inne pasje też, jak to wyglądało?
No, raczej nad wodę, jeżeli chodzi o... W sumie mnie to też, bo nas łączy dosyć mocna historia rodzinno-przyjacielska i mnie w sumie zabrali pierwszy raz na żaglę też rodzice Katarzyny. Zabrali też moją mamę i to było takie bardzo rekreacyjne, a dopiero później to było po prostu coś niesamowitego. Świetne wrażenie. Do dziś wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, te czasy po prostu spędzone pod żaglami.
Ale potem odważyliście się pójść krok dalej, czyli robić te wszystkie uprawnienia, patenty, bo wiadomo, to potem część ludzi zatrzymuje się na etapie takiego tylko i wyłącznie pasjonowania się tym i podczepiania pod innych, a część próbuje zrobić to tego żeglarza jachtowego, tego sternika. Jak to jest u was z tymi patentami?
U nas to jest tak średnio, to znaczy ja i Kasia zatrzymaliśmy się na etapie żeglarza jachtowego, co nie przeszkadza nam czarterować dużych jednostek za granicą, bo prawo trochę inaczej wygląda w Polsce, inaczej za granicą.
Czyli tam swobodnie.
Tak, tam swobodnie.
Ambicje w swoim czasie, albo to były może ambicje mamy i byłam na obozie żeglarskim rzeczywiście, ale...
Który kończył się jakimś zdaniem egzaminów, tak?
No wtedy to nawet nie, bo byłam dosyć młoda, więc tak naprawdę popływałam rzeczywiście na swojej optymistce trochę i zrobiłam kartę żeglarską, kartę pływacką wtedy tylko, a później dopiero żeglarze.
Ile miałaś lat?
Wtedy to była jakaś środek podstawówki, nie pamiętam dokładnie.
Ja jako jedyny, bo miałem najwięcej czasu, chyba mam takie wrażenie w młodości, zrobiłem najpierw żeglarza właśnie po jakimś tam obozie, później w związku z tym, że to marzenie o Mazurach i żeglarstwie się rozwijało, to chcieliśmy sami organizować kolonie dla dzieci, robić obozy, zaczęliśmy to robić, a w związku z tym trzeba było zrobić wtedy uprawnienia sternika jachtowego, żeby być instruktorem, więc przyjechaliśmy tu na Bałtyk, wypływaliśmy niezbędne godziny z takim przyjacielem i zrobiliśmy te uprawnienia w Gdyni sternika jachtowego. Później na, przyszło tak, że na studiach była możliwość, bo ja pod Grześkiem Przybylskim pływałem bardzo dużo na Śniadeckim. Tam przyszła wypływania możliwość godzin na już w tej chwili chyba nieistniejący tytuł, albo istniejący w jakiejś innej formie jachtowego sternika morskiego.
Tak, tak, jest nadal, to obowiązuje.
Tak, tak, i tam wypływałem, to nie wiem, tam ileś napływach było potrzebne, ileś ten, to wszystko zrobiłem, zrealizowałem. I jeszcze później pracowałem krótko jako skipper w Chorwacji, po prostu prowadząc zawodowo, to akurat taki krótki komercyjny okres, ale też powiedziałbym, że to wszystko takie rekreacyjno, wyprawy, nie jakieś wyczyny, nic z takich rzeczy, ale jeżeli chodzi o te uprawnienia, te wszystkie rzeczy, to tutaj przyklepłem, czy zdobyłem, no tak.
Chyba jest naszym takim oparciem, jeśli chodzi o ten aspekt imprezy. W pewnym sensie tak się dzieliliśmy też obowiązkami. Ja się starałem zdobywać fundusze na imprezę, Kuba się starał zdobyć tak naprawdę uprawnienia, które będą nam pozwalały rozwijać te wszystkie pasje.
Pomysł kiedy się dokładnie pojawił? Bo mamy 2014 rok, a to musiało być troszeczkę wcześniej, podejrzewam. I u kogo? Kto pierwszy rzucił hasło?
Nie wiem, mi się wydaje, że wtedy, kiedy z Mateuszem, że żeglowaliśmy sami na Mazurach. Już to było gdzieś na studiach.
No tak, po drodze, wiadomo, w miarę możliwości i takimi kwotami, na które nas było stać, próbowaliśmy podróżować właśnie po świecie, czy to po tej Chorwacji, o której wczoraj opowiadaliśmy, czy Kuba po Morzu Północnym w ramach możliwości, że tak powiem, które stworzyły mu studia. A tak poza tym, no to cały czas zamiast inwestować, nie wiem, w kolejne elementy wyposażenia domu albo w jakieś...
Blaty kamienne autka, na przykład.
Dajemy na to, lub ładne rzymskie rolety. Myśleliśmy o tym, żeby prędzej czy później stworzyć taką okazję do zorganizowania dużej imprezy. No i to właśnie w tej chwili staramy się zrobić.
To jest impreza, ale to tak naprawdę właśnie jest sposób na życie pod żeglami. Dlatego to też nie jest wyczyn. To nie jest tak, że codziennie będziemy się ścigać. W ogóle nie będziemy się ścigać. Nie chcemy brać udziału w regatach. To nie na tym polega.
Są od nas lepsi.
Tak, są od nas lepsi.
I nie szybkość. W tym momencie nie wyścigi, nie regaty, to
jest właśnie. Życia, jakim jest żeglarstwo i to może, można powiedzieć nawet rekreacyjne, ale chodzi o to, że podróż. Chodzi o to, że tak naprawdę pływanie wiąże się z, po pierwszym, z zobaczeniem mnóstwa niesamowitych miejsc, po drugie fantastycznym sposobem życia, jakim jest żeglarstwo. I dla nas to sama podróż tutaj też jest bardzo ważna, nie? Że to jest fajniejsze niż jechać gdziekolwiek samochodem, ciekawsze, lepsze, wymagające bardziej. Bardziej pokazujące życie z innej perspektywy. To są fajne sprawy, strasznie.
Trasa już jest?
Trasa jest już przygotowana, pełna rozpiska na 26 tygodni pływania, z czego 22 żeglowania tak naprawdę. Zaczynamy z końcem kwietnia w Trójmieście, na razie jeszcze nie wiemy, z której mariny będziemy wypływać. Kończymy w Włoszech Północnych z końcem października. Na jachcie mamy tak naprawdę 8 miejsc, z czego dwie kabiny zajmujemy my. Jest nas tu trójka, będzie jeszcze jedna osoba wspomagająca, prawdopodobnie ktoś również z przyzwoitymi umiejętnościami żeglarskimi. Kolejne dwie kabiny chcemy wynajmować. I jest możliwość wzięcia udziału w naszym rejsie i tak naprawdę zapraszamy do rezerwacji miejsc. To są cztery wspaniałe, cztery koje na 22 odcinkach wspaniałej żeglarskiej przygody. Nie oczekujemy jakichś specjalnie wysokich umiejętności żeglarskich. Wystarczy jakby ogólne obycie na jachcie. Prawdą jest, że ta choroba żeglarska potrafi się zdarzyć każdemu, jeżeli są ciężkie warunki pływania. No tylko biorąc pod uwagę przebiegi, które mamy zaplanowane i jakby taki spokojny, rekreacyjny tryb, w którym zamierzamy to robić, myślimy, że prawie każdy, kto tylko ma ochotę popodróżować, spróbować tego typu rekreacji, będzie miał przyjemność z podróżowania z nami.
Jest tak, że rzeczywiście na początek my musieliśmy, Mateusz tak naprawdę, finansową część ogarnąć. To Mateusz może lepiej powie, bo ja tu nie chcę...
Dzięki jakby możliwościom posiadania przyzwoitej pracy w korporacji mogłem pójść do banku i poprosić o kredyt. Nie pytano mnie, na co mi są potrzebne te pieniądze, a ja nie miałem zamiaru się specjalnie tłumaczyć. No i w ten sposób jakby zapewniłem to podstawowe zaplecze finansowe dla zorganizowania tej wyprawy.
Wartość jednego samochodu dobrej klasy, czy kilku?
To jest czarter. bardzo dobrej klasy lub więcej niż jednego w ten sposób.
No i na tym poprzestańmy.
Tak. Teraz no, jakby będziemy potrzebowali w jakikolwiek sposób spróbować te pieniądze odzyskać. Mamy taki plan, żeby właśnie znaleźć kilku sponsorów. Właśnie zapraszamy ludzi dość tanio na te tygodniowe odcinki do pływania z nami. Mamy nadzieję, że nie skończymy tego na takim strasznym minusie, na jakim to zaczynamy.
No i my mamy bardzo dużo do zaoferowania sponsorom, ponieważ mamy oczywiście przestrzeń reklamową na jachcie po prostu. Możemy obkleić burty, możemy nadrukować logotypy na żaglach.
A tak naprawdę chodzi o to, żeby nazwa, wizerunek zostały w głowie.
Tak, zostały w głowie, a my postaramy się zapewnić bardzo pozytywny PR tym firmom i tak naprawdę przez pół roku ich logotyp będzie gdzieś tam w Europie sobie pływał, bujał się na falach.
Prezes nie płynie, ale za to logo płynie.
Prezes też może popłynąć.
No właśnie, jest to bardzo chyba ciekawe rozwiązanie, wydaje mi się, z tym tygodniem dwa, bo to jest taka forma, którą wy proponujecie dla innych, to jest taka forma wakacji po prostu.
Tak, jest to taka,
urlopu.
Powiedziałbym, nawet popularna forma wynajmowania miejsc na łodzi. Jakie są nasze atuty? No, jesteśmy mimo wszystko niekomercyjną drużyną fajnych ludzi, którzy będą produkowali, znaczy nastawionych również na to, żeby zwiedzać, oglądać i dzielić się tym wszystkim z każdym, kto będzie chciał do nas dołączyć. Będziemy w trakcie realizować fajny reportaż, mnóstwo dobrych zdjęć, ciekawe filmy, to wszystko będzie można obejrzeć, się można będzie tym pochwalić.
Reportaż gdzie? Ewentualnie wysłuchać, obejrzeć?
Wszystkie możliwe formy. Przeczytać na naszym blogu, wysłuchać być może we współpracy z Radiem Gdańsk, bo wczoraj o tym rozmawialiśmy. Być może obejrzeć, jeżeli któraś z telewizji zdecyduje się na emisję, bo będziemy produkować również taki serial wideo podróżniczy.
Co po drodze?
Przede wszystkim na początek Skandynawia, czyli w sumie może mały jej fragment, bo Bornholm tylko. Być może uda się zahaczyć południe Szwecji i samą Kopenhagę. Później kanałem Kilońskim. To taka dosyć tradycyjna trasa. Zdecydowaliśmy się nie opływać jakby półwyspu. Później chcielibyśmy uruszyć do Amsterdamu przez oczywiście Helgoland. Później Brugię, Dover koniecznie, bardzo chcielibyśmy Wielką Brytanię. Tam jest też możliwość łatwego dotarcia do nas, bo okazuje się, że czasem dużo łatwiej wybrać się do Londynu i do Dover, dołączyć do załogi niż na przykład we Francji gdzieś. Później wybrzeże francuskie, tylko że Biscay wypływamy w środku. To jest takie nietypowe, bo wiele osób, które rusza na południe, ścina jakby Zatokę Biskajską i leci wprost do Portugalii. My chcemy się tam trochę popływać, tam spędzimy parę tygodni. Później ruszamy na Portugalię, Lizbonę, tego typu rzeczy. No już dalej Gibraltar. To są bardzo fajne regiony. Mamy nadzieję, że zahaczymy od drugi kontynent, Afrykę. To jest takie marzenie. Jeszcze małe. Później polecimy znów z powrotem wzdłuż hiszpańskiego wybrzeża na wyspy Majorka, Minorkę. Wrócimy później z powrotem na południe Francji i do Włoch tak naprawdę.
I we Włoszech gdzie? Port?
Nazwy którego Caspetia, którego nie jestem w stanie wymówić. Znalazłem go, wiem, że jest i wiem, że można w nim zacumować, ale dokładnie wiem, że jest w pobliżu Rzymu, ale jego włoska nazwa jest dla mnie absolutnie nie do wymówienia.
Które z tych miejsc, o których mówił Kuba, tobie najbardziej przypadło do gustu, ewentualnie które byś chciała zobaczyć, gdzie byłaś, co ciebie interesuje z tych momentów waszej podróży, które wymienił Kuba?
Mnie najbardziej interesuje odwiedzenie Lizbony, bo właśnie o Portugalii w ogóle marzyłam od dawna.
Ja też.
Ale Mateusz cały czas mówi, że to jest najdalej wysunięta część Europy, jaką mogłam sobie wymyśleć.
No ale będzie okazja.
Tak, dokładnie. No ja jestem w ogóle historykiem sztuki z wykształcenia, więc wszelkie zabytki mnie interesują.
Czyli rozumiem, że będzie czas na to, żeby tam zacumować i żeby coś obejrzeć, nie tylko tak, że po prostu płyniecie i dwa dni i się zbieracie, bo trzeba płynąć.
Tak, zgadza się. To jest jedno z głównych założeń, żeby był ten czas na zwiedzanie. Oczywiście nie tylko zabytków, bo po drodze też będzie mnóstwo świetnych miejsc, żeby się wykąpać choćby w morzu, w jakiejś niesamowitej, błękitnej wodzie. Ponurkować.
A Mateusz, które z tych miejsc, o których Kuba mówił? Na które czekasz?
Ja osobiście bardzo chciałbym zobaczyć Barcelonę. Jeszcze mnie tam nie było, również ze względu właśnie na przepiękną architekturę, również klimat miejsca. to musi być piękne miejsce. Jestem o tym przekonany.
A ty, Kuba?
Ja jestem szczerze ciekaw, co mnie zaskoczy. Ja mam taką nadzieję, że okaże się coś, że mam jakieś tam swoje, że to trochę Lizbona, trochę może właśnie Barcelona, trochę z kolei też północna Francja. To są też bardzo fajne sprawy, ale ja mam nadzieję, że coś mnie jeszcze zaskoczy, tak zobaczę niespodziewanego coś i strasznie na to czekam. Jest tyle fajnych rzeczy, że trudno to po prostu wybrać coś.
Często te małe miejscowości, o których się zupełnie nie myśli, te porty przejściowe dobywają zupełnie magiczne miejsca i myślę, że tam też będzie niesamowicie.
Też tak myślę, że potrafią nas zaskoczyć te, których czasami nie ma na mapach, prawda, o których w ogóle nigdy nie słyszał i tak jak mówisz. A powiedzmy, co to będzie za łódka? Na jakiej jednostce płyniecie? No zdradźmy w końcu ten moment kulminacyjny, no bo na czymś płynąć trzeba. To nie jest tak hop hop, podróż taka no spora.
Płyniemy jachtem, który miał już okazję być sprawdzony w trudnych warunkach. Przepłynął przez Atlantyk. Jest to Delfia 43, trójka. To pan Kuba Skrzyczkowski miał okazję...
Redakcyjny kolega, co prawda nie Radia Gdańsk, ale trójki radiowej. Pamiętamy wszyscy ten rejs, żeśmy... On zresztą chyba został nagrodzony.
Tak, zgadza się. Także mamy bardzo fajną, sprawdzoną jednostkę. Wiemy, jakby co w trawie piszczy. Mamy nawet część map podobno, które pan Kuba zostawił tam na jachcie.
Może jakieś konserwy się znajdą?
No, może tak, no. Być może jakaś butelka dobrego wina, ale to chyba byłoby za dużo.
Na pewno szekle w jaskółkach. Ale pożyczył wam, użyczył wam, poddzierżawił, jak to jest?
Tak dokładnie, to jacht ciągle należy do państwa Kotów, więc my czarterujemy po prostu jacht bezpośrednio od państwa Kotów.
Właściciel prywatny, rozumiem.
Tak, tak, to znaczy Delfia, czyli producent i właściciel, tak.
Teraz jacht jest już przygotowywany?
Tak, jacht jest przygotowywany w porcie niedaleko Górek. Jak ta marina się nazywa?
Marina Delfia.
Marina Delfia, w marinie Delfia.
Ale tutaj w Gdańsku.
Tak, tak, był wodowany jakiś czas temu, chyba w czwartek ostatni. Mamy fajne wideo, pewnie opublikujemy niedługo. Jeżeli okaże się, że po tych 6 miesiącach będziemy mieli fanów, ktoś będzie chciał nas słuchać, właśnie czytać, oglądać, jeżeli okaże się, że damy radę również nie pokłócić się gdzieś po drodze i wysadzić nawzajem z tej łódki, to myślimy o tym, że będziemy przygotowani do kolejnego projektu, którym mamy nadzieję będzie opływanie świata w podobny sposób. Ta trasa, którą wybraliśmy w tej chwili, jest też atrakcyjna ze względu na możliwość łatwego dotarcia do nas. Gdybyśmy myśleli o tym, żeby nie wiem, popłynąć powiedzmy na Grenlandię, czy spróbować rzeczywiście zrobić skok przez ocean, to wszystko jest wykonalne w takim okresie czasowym, to nie są rzeczy niemożliwe. To wtedy mielibyśmy dużo większy kłopot z tym, żeby po prostu zaprosić do nas na łódkę więcej osób, bo wtedy to są okresy wielotygodniowe, w których tak naprawdę pływa się z jedną załogą. No i też powiedzmy ten content, który można tam stworzyć, tą opowieść, którą można tam odpowiedzieć, no nie jest tak atrakcyjne, jak to, co można zobaczyć bezpośrednio na brzegach, że tak powiem, Europy teraz.
Czyli start tak naprawdę tuż.
Start już niedługo, startujemy 27 kwietnia.
Dzień kanonizacji Jana Pawła II. To taki przypadek, czy zamierzona zbieżność dat?
To bardzo miły, ale przypadek. Byłoby wspaniale, gdyby było błogosławieństwo dla tego typu imprezy.
Ja głęboko w to wierzę.
Boicie się trochę?
Nie.
Samego rejsu, bo przygotowania to wiadomo, to co innego.
Czujemy szacunek. Może uczy tego, że do jego spotkania z nimi, dłuższego przebywania też trzeba się przygotować, że to są też godziny myślenia, jakby to, że doświadczenie bardzo się przydaje, ale też przydają się bardzo rozmowy z ludźmi, którzy odbyli wyprawy, które spotkały różne przeżycia i też dużo myślenia tak naprawdę, co trzeba zrobić. To jest duża praca do wykonania przed rejsem, tego typu wyzwaniem, przed takim rejsem, jakimkolwiek uważam, po prostu trzeba wiele, wiele godzin poświęcić na myślenie, jak zrobić to dobrze, właściwie, być przygotowanym.
Jeśli jest się dobrze przygotowanym, to człowiek się po prostu czuje bezpieczniej.
Bardzo chcemy, żeby ta podróż była czymś więcej niż tylko żeglowaniem samym w sobie. Ma być taką naprawdę ciekawą, wielomiesięczną opowieścią o podróży na bardzo ciekawej trasie. Coś, co tak naprawdę siedzi ciągle nam z tyłu głowy i o czym myślimy w dłuższym okresie, to jest podróż dookoła świata. Ten etap, o którym teraz mówimy, to 6-miesięczne pływanie bieżące, no to ma być takie sprawdzenie naszych naszych możliwości i umiejętności, również tak żeglarskich, jak również i umiejętności związanych z opowiadaniem fajnych historii.
Załoga rozpocznie półroczną przygodę pod żaglami pod koniec kwietnia. Jacht Delfia Trójka przemierzy ponad 4000 mil, zawijając po drodze do wielu ciekawych portów. Amsterdam, Dover, Lizbona, Malaga czy Barcelona i wiele, wiele innych. Rockin' Dead Boat to multimedialne przedsięwzięcie podróżnicze realizowane przez trójkę pasjonatów, którzy podczas rejsu nie tylko będą żeglować, ale prowadzić będą bloga, robić fotografie i nakręcać serial wideo. Załoga Rockin' Dead Boat nakręci sama opowieść o ludziach, miejscach, smakach i muzyce. Czytam w założeniach tego projektu. Jest to tak zaplanowane, by najwięcej zobaczyć w ciągu tych 26 tygodni. Raz na 4 tygodnie załoga zaplanowała odcinki, podczas których jacht cumować będzie w porcie. Ci, którzy słuchali dziś podczas tej audycji Mateusza, Kuby i Kasi, zadają sobie pewnie pytanie, jak do nich dotrzeć. Wszystko jest w sieci. Zdążyłam już obejrzeć, polecam, zwłaszcza te krótkie, ale bardzo profesjonalnie zrobione filmiki. Gratulacje. Kłaniają się Anna Rębas i realizator Stefan Kotiuk. Dobranoc.